Panu jesteśmy wdzięczni za to, że w ten poranek, który jest jednym z największych przypomnień i przypomnień historii zbawienia, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, możemy być tutaj zgromadzeni, ażeby dziękczynienie przynieść i ażeby nam to mogło być świadome, co to zmartwychwstanie dla Ciebie i dla mnie znaczy. My nie jesteśmy tutaj, ażeby spoglądać na to, co z Chrystusem, naszym Panem i Odkupicielem się stało. My jesteśmy tutaj po to, ażeby od Boga otrzymać to, co te zdarzenia zbawienne dla nas w pojedynczych rzeczach znaczą, że Chrystus został zrodzony, że On żył, że On cierpiał, że On zmarł, był pogrzebany i że On zmartwychwstał i został w niebo wzięty. To wiedzą wszyscy, którzy są w chrześcijańskiej wierze. To pytanie jest tylko, czy oni to znaczenie historii zbawiennej tych wydarzeń, czy oni to mogą i pojęli dla siebie w wierze i przyjęli i dożyli ich. Ja chciałbym wszystkich serdecznie powitać i życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego w taki sposób, który ponad wszystko to, co myśmy teraz do tego czasu dożyli, wychodzi ponad to wszystko. I dzisiaj rano nie będzie to zależne od tego, czy ja tutaj z przodu stoję i w mocy mówię, tylko chodzi o to, ażeby Słowo Boże poprzez Ducha Świętego do tych pojedynczych stało się żywe i stało się realnością również. Ja sam nie jestem w stanie, ażeby tutaj mówić z wielkim rozmachem i to jest w ogóle niepotrzebne. Ta moc musi być w Słowie Bożym, musi leżeć. I to będzie od Ciebie i ode mnie zależne, czy to Słowo w moim i Twoim życiu stanie się mocą Bożą. Ja chciałbym, ażebyśmy teraz wstali i ażebyśmy wspólnie ten refren ku chwale Pana zaśpiewali. Godzien jesteś, godzien jesteś. I my chcemy to w dziękczynności z serca śpiewać, bo Pan jest naprawdę godzien. Godzien jesteś, godzien jesteś, o Panie, przyjąć cześć i chwałę, uwielbienie i dziękczynienie. Godzien jesteś, o Panie. Godzien jesteś. Godzien jesteś, o Panie. Przyjąć cześć, chwałę, uwielbienie i dziękczynienie. Godzien jesteś, o Panie. Ojcze Niebieski, my przychodzimy jeszcze raz w modlitwie do Ciebie w tym drogim i świętym imieniu Jezusa. My się uginamy przed Tobą, o Boże, bo my nie jesteśmy godni i my Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie nie we właściwy sposób szanowaliśmy. Nie zawsze we właściwy sposób szanowaliśmy. Cię prosimy, Boże nasz, przebacz nam wszystkie nasze winy i wszelki grzech. Zabierz wszystko od nas, co Ciebie zasmuca. I my chcemy wspólnie do Ciebie spoglądać, do Ciebie, do tego ukrzyżowanego, do tego, który dał się bić i być męczonym, ten, który przez Getsemane na Golgotę, na to miejsce trupiej czaszki szedł i niósł swój krzyż i dał się do niego przybić i pozwolił, ażeby ta włócznia wbiła się w Twoją stronę. Wszystko dla mnie, wszystko dla nas, ażebyśmy my otrzymali łaskę od Boga i przebaczenie. O, mów, Panie, w wyjątkowy sposób w tej zgromadzeniu. Panie, niechajby Twoje słowo nasze serca osiągnęło i niechajby Twój Duch je ożywił. My Cię prosimy o to prowadzenie Twojego Ducha. Daruj łaski ku mówieniu i daruj łaski ku słuchaniu. My dziękujemy Tobie za to. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Myśmy już mieli parę zgromadzeń, które leżą za nami w piątek po południu. Mieliśmy o godzinie 15, następne o 19 i wczoraj o 10. Wspaniałe zgromadzenie modlitewne, któreśmy wszyscy, którego my te wszyscy nie szybko zapomnimy. My, którzy byliśmy tutaj i byli zapowiedzieni, ci, którzy mieli mówić, i kiedyśmy zaczęli się modlić, tak wielu było poruszonych i w krótkich modlitwach, ale bardzo głębokich, Bogu dziękowali i to się rozeszło jak iskry na całe zgromadzenie i myśmy nagle byli we wspaniałym i cudownym, w cudownej wspólnocie modlitewnej, która była poprzez Ducha Świętego inspirowana i kierowana. To będą mogli wszyscy poświadczyć i potwierdzić ci, którzy byli wczoraj rano tutaj, i za to jesteśmy Panu wdzięczni. Wierzący ludzie, oni są tymi ludźmi, którzy nie tylko Słowo Boże słyszą, którzy nie tylko pozwalają, ażeby Bóg do nich mówił. To są ludzie, którzy mają w swoim sercu pragnienie, ażeby z Bogiem również rozmawiać i mówić. My wiemy, poprzez kazanie słowa mówi Bóg do nas, ale w modlitwie my mówimy z Bogiem i my oddajemy Jemu odpowiedź. I wy wiecie, że rozmowa nigdy nie jest jednostronna. To jest, ktoś mówi, drugi odpowiada, i tak my możemy to również z naszym Bogiem mieć. Kto tego do życia jeszcze nie uczynił i jeszcze nie jest własnością Pana, nie stał się własnością Pana, ten, który jeszcze nie ma tej pewności przebaczenia swojego grzechu i swoich występków, i którego w które życie jeszcze Pan się nie wprowadził, on może nie wie, o czym mówimy. To nie są modlitwy, których myśmy się nauczyli, które my odczytujemy albo z pamięci wypowiadamy, tylko to są dziękczynne modlitwy spontaniczne i wywyższenie i cześć naszego Boga, które wypływają z naszych ust i wznoszą się ku chwale i czci Jego imienia, do Jego tronu, za dziękczynienie za to, co On na nas uczynił. Myśmy na te trzy dni ten temat wybrali, historię, znaczenie historycznej Ewangelii zbawienia, ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o historię, o Ewangelię, o historię zbawienia, Pan musi nam otworzyć oczy i zrozumienie na to, żebyśmy mogli to pojąć. My wiemy, że w czasie Jezusa Chrystusa wielu ludzi na ziemi było, ale oni nie rozumieli Jego. Oni nie pojmowali tego, co wtedy się tam przed ich oczyma stało. Oni się nad tym dziwili, ale to obok nich przeszło bez tego, ażeby oni mogli mieć w tym udział. I do dzisiaj jeszcze się to nie zmieniło. Miliardy ludzi, oni te dni i czas w tym czasie, w te dni, w te święta wielkanocne, one przechodzą i z pamięci wie się może, co się stało, ale tym to również się kończy. Ale jest mała trzoda, którą Bóg ma na ziemi. Jest bardzo mała liczba, która naprawdę jest i stoi w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, trzoda, której Bóg się mógł objawić. Ludzie, którzy z masy, z tej całej masy zostali wyjęci i wyrwani, obojętnie z jakich powodów, i nagle oni się uciszyli i oni Słowo Boże w sobie przyjęli. I również to dojście do tych rzeczy Bożych otrzymali. Ja mam nadzieję, że my, którzy tutaj dzisiaj rano jesteśmy, również stoimy tutaj i będziemy otwartego serca i mamy wewnętrzne nastawienie, że my chcemy, ażeby Bóg do nas mówił i ażebyśmy my to działanie Ducha Świętego nie stali w drodze, na przeszkodzie działaniu Ducha Świętego, tylko ażebyśmy my się przyłączyli do tego, ażeby Bóg mógł do nas mówić i ażeby On mógł poprzez swojego Ducha na nas działać. Ten dzień, on jest jednym z największych dni w historii zbawienia w ogóle. Nie tylko ukrzyżowanie i położenie w grobie, ale to zmartwychwstanie, ono ma największe znaczenie. Paweł pisze w liście do Koryntian, jeżeli by Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy byłoby nasze kazanie daremne. My nie potrzebowalibyśmy w ogóle się głosić w ogóle i nikt nie potrzebowałby głosić nic, jeżeli by Jezus Chrystus nie powstał z martwych. Co dotyczy się tego zmartwychwstania? Wszyscy inni ludzie, którzy ugruntowali jakąś religię, oni wszyscy byli do grobu położeni i ze swoimi planami, ze swoimi pomysłami i oni pozostali w grobie. Jezus, ale nasz Pan powiedział, ja trzeciego dnia zmartwychwstanę, zmartwychwstanę i będę przed wami szedł do Galilei. W tym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest Twoje i moje zmartwychwstanie, jest w tym włączone do tego, bo wszystko to, co się z Nim stało, to stało się wszystko z powodu nas, ażebyśmy my mogli mieć udział w tym. Ja dzisiaj przeczytam parę miejsc z Biblii, I krótko o tym będę mówił i powołam się na to, bo my mamy jeszcze chrzest dzisiaj i my chcemy tak krótko tylko się tym zająć jak możliwe. To nie jest zależne od długiego kazania, tylko od tego, czy Bóg swoje słowo w nas może położyć i poprzez swojego ducha może ożywić. Chciejmy jako pierwsze posłuchać to świadectwo tego wielkiego apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdziale od wiersza trzeciego. Pierwszy list do Koryntian 15 rozdział 3 wiersz. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. W końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem zbór Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Tak dalece to wspaniałe i cudowne Słowo Boże. Są niewierzący ludzie, którzy to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i stawiają to zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa pod znakiem zapytania i oni mówią, kto może nam to podświadczyć i potwierdzić. Tutaj mamy bardzo wielką liczbę świadków, ponad 500 świadków. Tutaj jest nam wymienianych i mówionych w tym miejscu Biblii. Pan Jezus się objawił apostołom, On się objawił ponad 500 braciom naraz i On się objawił tym kobietom, które rano przyszły do grobu. Jezus Chrystus, On po swoim zmartwychwstaniu objawił się tym, którzy w Niego uwierzyli. Drodzy przyjaciele, my już jesteśmy tutaj przy tej głównej rzeczy, tej sprawy i głoszenia tego wszystkiego, wszelkiego słowa. Zanim Jezus Chrystus zmartwychwstał, On powiedział tylko, jeszcze krótki czas będę z wami i później wy będziecie mnie szukać i nie znajdziecie. I On mówi, i świat już mnie więcej nie będzie widział od tego momentu. Wy ale będziecie mnie widzieli. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus, On się niewierzącym nie pokazał i On się im nie mógł objawić. Tylko On się objawił i ukazał tym, którzy w Niego uwierzyli. Miłe serce, jeżeli Ty chcesz, ażeby Jezus Chrystus się Tobie jako ten zmartwychwstały, jako A żeby On się Tobie osobiście objawił, to wierz z całego serca w Niego i to się stanie w imieniu Pana. Te świadectwa, one są potężne i ja myślę, nie myślę, że są ludzie, którzy się tak dalece by zapomnieli i by powiedzieli, tak, to po prostu tak tylko napisano. Mężowie Boży, oni nie byli ludźmi, którzy byliby do porównania z jakimiś ludźmi, którzy w gazecie coś piszą. Mężowie Boży, czy to apostołowie, czy prorocy, oni byli pod bezpośrednim prowadzeniem i pod bezpośrednią inspiracją Ducha Świętego. I oni mieli odpowiedzialność Bożą, która na nich spoczywała. I w tej odpowiedzialności oni mówili i opisywali to, ażeby te przyszłe generacje, ażeby one coś mogły mieć w swoich rękach. My dzisiaj mamy Pismo Święte, my mamy ten Stary i Nowy Testament, to co prorocy i apostołowie w imieniu Pana mówili i mogą to i możemy to z całego serca i z całej duszy możemy temu wierzyć. Jezus, On się tym pojedynczym i również tym, którzy byli zgromadzeni, On się im objawił. I to sformułowanie tego wielkiego apostoła Pawła, ono mnie bardzo głęboko, osobiście wpada do serca. On był tym mężem, który w tych latach, kiedy Jezus ze swoimi uczniami przez ten kraj chodzili, czy to było w Galilei, czy to było w Samarii, czy to było w Jeruzalemie, czy gdziekolwiek by to nie było, w tych latach ten mąż, ten człowiek, który stał się wielkim apostołem Pawłem. On siedział u stóp tego uczonego Gamaliela. On jeszcze kiedy był Saulem z Tarsu, ale kiedy ta historia zbawienia się wypełniła, ten człowiek, on się uczył pism i studiował bez tego, że jego nauczyciel w ogóle nie wiedział, o co chodzi. I wszędzie o tym mówiono, że tam jest prorok w Galilei i że ślepi widzą i mogą przejrzeć i ci, którzy są chromi, mogą chodzić i głusi słyszą. To było mówione między ludem i rozpowszechniane to i tysiące tysięcy zostali pociągnięci nie poprzez wygląd Pana, bo o Nim jest napisane, że On nie miał żadnego dobrego wyglądu albo nie byłby piękny, że można by było chcieć Go widzieć. Tak to czytamy u proroka Izajasza w 53 rozdziale. Co to było? Co było tą mocą przyciągnięcia? To była ta moc Boża. Moc Boża, która pociągnęła ludzi tam, gdzie Boża historia zbawienia w Jezusie Chrystusie miała swoje wypełnienie. Ale ludzie, oni siedzieli również u stóp innych ludzi i oni te interpretacje słowa i wykładów słowa słyszeli i tego działania Bożego, to działanie Boże przechodziło obok nich. I oni nie pojęli, co Bóg uczynił. To patrząc z całej tej masy, to była niewielka liczba z tych, którzy szli za Jezusem. To byli ludzie, którzy Jego jako Mesjasza rozpoznali, jako Odkupiciela, jako tego, który wyratował ich duszę, jako Zbawiciela świata. Paweł mówi na sam koniec, ale i On mnie. Na końcu po wszystkich ukazał się mnie jako poronionemu połodowi. On, ten Paweł, kiedy Pan po ziemi chodził, on czuł głębokie żal, że on by chciał być przy tym, ażeby widzieć, co Pan czynił i ażeby dożyć tego wszystkiego, co Pan Jezus 3,5 roku na ziemi chodził i czynił. Jak już zostało powiedziane, ten czas przeszedł obok niego i on siedział u stóp Gamaliela. Jak on o tym myślał i te zarzuty, jakie one w nim były wielkie, dlaczego ja sam się nie zorientowałem, dlaczego ja nie pozwoliłem się zatrzymać z powrotem, dlaczego ja również nie poszłem z tą masą ludzi, którzy za tym Zbawicielem szli. Ale u Boga nie masz żadnego za późno, tak długo, jak długo jest jeszcze czas łaski. Jednego dnia ten człowiek był w drodze i nagle w czasie południa ukazało się niemu jasne światło, które z nieba przyszło, które było jaśniejsze niż światło słońca. I kiedy on spojrzał w górę, on oślepł, bo to światło go całkowicie uderzyło. I on powiedział, kim jesteś, Panie? Bo ten głos Pana się już rozległ. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? On nie był tego sobie w ogóle świadom, że on wierzących prześladował i Jezusa Chrystusa sam prześladował. Ale tak, on składa tutaj świadectwo i na samym końcu, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem. Późno, ale nie za późno, mili przyjaciele. My musimy to podkreślić. Późno jest na tym zegarze świata i ten czas będzie się kończył. Ludzie, którzy mają otwartymi oczyma idą na po tym świecie, oni wiedzą i widzą, że to dalej nie będzie się dobrze powodziło. Nie ma już żadnej rady na nic. Jest bezradność we wszystkich kierunkach. Zwątpienie się rozpowszechnia między ludzkością. Ci najmądrzejsi, oni nie znają tej odpowiedzi, bo jeżeli jeden problem jest pokonany, inne problemy się znowu ukazują. Pan ten czas przepowiedział i według tego chcemy rozpoznać tego czas łaski i my żyjemy w tym czasie, w tych dniach końca, tego czasu końca i powtórne przyjście Jezusa Chrystusa stoi bardzo blisko. Paweł, ten wielki mąż, on się mnie jako ostatniemu pokazał, jako ja bowiem jako najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem zbór Boży. Chciejmy przejść do innych miejsc, wyjątkowo do tego świadectwa zmartwychwstania. Ja chciałbym z Ewangelii Jana do tego przeczytać 20 rozdział. Od pierwszego wiersza. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich, wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus Wyszedł wtedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu, a biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł do grobu. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżąca z prześcieradłami, ale zwinięta osobno na jednym miejscu. Wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. My widzimy, że również ci naśladowcy Jezusa Chrystusa, Jego uczniowie, że oni tego pisma w wypełnieniu nie pojęli jeszcze całkowicie. Oni się z tym nie liczyli, że ich Pan i Mistrz zostanie ukrzyżowany i musiał być ukrzyżowany. Oni, te miejsca Biblii, które mówiły o tej drodze do krzyża, oni je przewidzieli i oni tylko o tym pomyśleli i myśleli, że On swoje królestwo wzmocni i postawi i ugruntuje. I co by mu pomogło to królestwo, jeżeli by ludzi nie było, a żeby w tym królestwie zawsze być. Wy wiecie, jeżeli nasz Zbawiciel by wtedy królestwo chciał ugruntować, wtedy by ludzie znowu przyszli i poszliby znowu. Każdy by parę lat może w tym królestwie mógł być i później on by odszedł. To Królestwo Boże i to działanie naszego Pana, królowanie naszego Pana jest od wieczności do wieczności i zanim to On to królestwo i to królestwo mógł On ugruntować i które jest przeznaczone na wieczność, musiał On najpierw dla ludzkości, którzy w tym królestwie będą, On musiał uczynić i dokonać to, ażeby oni mogli w tej królestwie być na wieki. I tutaj my przychodzimy do tego punktu właśnie. Człowiek, który chce żyć wiecznie, on musi mieć żywot wieczny. To jest niemożliwe, ażeby człowiek mógł żyć wiecznie bez życia wiecznego, które on przedtem otrzymał. Pismo Święte mówi w liście Jana, kto ma Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. I kto Syna Bożego nie ma, ten nie ma żywota wiecznego. A więc musiał Jezus Chrystus, ten Syn Boży, o tym, o którym w pierwszym liście Jana 5:20 jest napisane, ten On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On musiał przyjść w postaci ludzkiej, i to wieczne musiało wejść do tego czasowego, ażeby temu czasowemu tą możliwość dać, ażeby do tego wiecznego wejść. Jezus Chrystus, Syn Boży, On za nas zmarł. My jesteśmy wszyscy, my wszyscy umieramy i możemy umrzeć, ale On jest nieśmiertelny, On jest Panem Panów, ale On z powodu Ciebie i z powodu mnie, z powodu naszej z nas, On z miłości do Ciebie i do mnie na ten świat przyszedł i On przyjął postać człowieka, ażeby mieć możliwość nam ten żywot wieczny z nieba na tą ziemię przynieść. I dlatego to głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. My mamy nadzieję, która wychodzi ponad, poza grób. Mamy nadzieję, która poza czas wychodzi. Mamy wieczną nadzieję, bo ten wieczny w dół przyszedł na ten świat i On nam to, ten żywot wieczny z łaski darował poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak, my rozumiemy te słowa z Ewangelii Jana, z 11 rozdziału, kiedy Pan Jezus przy grobie Łazarza stał. On przyszedł, ażeby Jego zmartwychwzbudzić, ale ta wiara w to zmartwychwstanie, ona była bardzo słaba i nagle przemówił Pan: ja jestem zmartwychwstaniem i jestem życiem. Kto we mnie wierzy, ten będzie żył, nawet jeżeli by teraz umarł. To jest Ewangelia, to jest Słowo Boże. W tym leży nasza nadzieja i jest zakotwiczona nasza nadzieja i myśmy to w wierze przyjęli. I to wspaniałe jest przy tym, że to nie były tylko słowa, bo Łazarz, on nie pozostał w grobie. Jezus Chrystus, On nie tylko powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. On to potwierdził i poświadczył to i Łazarz wyszedł z grobu. Umiłowani przyjaciele, Jezus Chrystus jest nie tylko człowiekiem, On jest Emanuel, Bóg z nami. On jako Syn Boży został objawiony w ciele, ażeby nas, tych, którzy my jesteśmy dziećmi ludzkimi i cielesnymi, ażeby nam z natury uczynić z nas dzieci Boże, z natury każdy człowiek jest człowiekiem, dzieckiem człowieczym poprzez ten ziemskie zrodzenie, ale w pierwszym liście do Koryntian 15 jest napisane: ciało i krew nie mogą Królestwa Bożego osiągnąć i odziedziczyć. I u Jana 3 mówi nasz Pan: co z ciała zostało zrodzone, to jest ciałem. I co z ducha zostało zrodzone, jest duchem. Tak jak my na ten świat w naturalny sposób zostaliśmy wrodzeni, zostajemy wrodzeni i jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi ludzkimi, tak chce Bóg nasienie swojego słowa w nasze serca włożyć i chce znowu zrodzenie w tobie i we mnie uczynić i dokonać, ażeby my z dzieci ludzkich, dzieci Boże mogły się stać. Tak czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale: jak wielu go ale przyjęło, tym on dał stać się, tym on dał moc stać się dziećmi Bożymi, mianowicie tym, którzy w jego imieniu wierzą. Dzisiaj, w tej godzinie może z jednego ludzkiego dziecka stać się dziecko Boże. Może z przemijającej postaci stać się człowiek, który ma żywot wieczny poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. My mówimy o tym znaczeniu historii zbawienia i w historii zbawienia ludzkość jest wciągnięta, ale jak myśmy już w piątek to, wielkanocny piątek to słyszeli, ludzie piszą swoją historię po tym, kiedy te rzeczy się już stały, ale Bóg, On tą historię zbawienia dał zapisać. On już ją zapisał tysiące lat, zanim te rzeczy się stały. Poprzez proroków Starego Testamentu Bóg 6000, 5000 i 4000 lat naprzód już wszystko dał zapisać. co poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, się stanie. Ten Nowy Testament, on jest wykonaniem tego Starego Testamentu. On jest wypełnieniem biblijnego proroctwa. Historia zbawienia, która została przepowiedziana, ona znajduje swoje wypełnienie i potwierdzenie swoje w tym odcinku tego czasu Nowego Testamentu. Ale nam muszą być otwarte nasze duchowe oczy i to może tylko od Boga przyjść. My nie możemy jeden drugiego przekonać albo coś uczynić. To by była ludzka rzecz. My możemy, ale do tej sprawy ludzkiej, Bożej, nie możemy nic ludzkiego wnieść. My ufamy Bogu i wiemy, że On poprzez swojego ducha w Twoim i w moim sercu, że On z łaski to uczyni, co On obiecał. Czy my możemy wszyscy wierzyć temu, że Jezus Chrystus, nasz Pan, został ukrzyżowany, pogrzebany i On trzeciego dnia zmartwychwstał? To powiedzcie na to amen. Tak, tak, to jest to absolutna prawda. Ja myślę, to był ktoś, kto napisał, Jezus żyje, ja z Nim i śmierci, gdzie jest Twoja strach? My możemy z tym wszystkim, co Pismo mówi, możemy w wierze iść, bo w tym, co z Chrystusem się stało, my zostaliśmy podciągnięci. Jeżeli by On nie zmartwychwstał, wtedy by i dla nas nie było żadnego zmartwychwstania. A więc my musimy z tą częścią dojść również i do końca, ażeby się zwrócić do tego części tego chrztu. My musimy pojąć i widzieć to, że to było niezbędne z powodu historii zbawienia, ażeby tego człowieka, który od Boga był oddzielony, człowieka, który został dla siebie pozostawiony bez nadziei na żywot wieczny. Ale tak my czytamy to słowo u Jana 3, wiersz 16. A więc tak Bóg świat umiłował, że On swojego jednorodzonego Syna dał, ażeby wszyscy ci, którzy w Niego wierzą, nie byli straceni, tylko mieli żywot wieczny. Zbawienie nie leży w teologii, zbawienie nie leży w jakimś kościele, nie w jakiejś religii, nie w jakimś kierunku wiary. Jest napisane, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz ty i twój dom zbawiony. To musi być od Boga żywa wiara, ona musi przyjść do twojego i do mojego serca, ażebyśmy my z serca mogli wierzyć, tak jak Pismo to powiedziało i mówi. Drodzy przyjaciele, mili bracia i siostry, co znaczy tobie, dla ciebie Golgota? My widzimy Pana Jezusa przed naszym duchowym okiem, tam przybity do tego drzewa cierpienia. My Jego widzimy między niebem a ziemią, wiszącego. Dlaczego? Dlaczego? Z jakiego powodu? Jakie znaczenie to ma dla ciebie i dla mnie? Ty i ja, my musimy umrzeć śmiercią. Ty i ja, myśmy zasłużyli to, co na Niego przyszło, ale On twoje i moje miejsce zajął. On twoje i moje, twój i mój grzech wziął na siebie i przewinienia. Ta kara, która ciebie i mnie miała dotknąć, to był śmierć, bo śmierć jest zapłatą za grzechy, ale Jezus, On wziął wszelką winę i grzech na siebie za nas i On poszedł tam na krzyż. On tam na krzyż poszedł, ażeby za ciebie i za mnie umrzeć. I za to ja chcę Jemu na wieki dziękować i Jego imię chcę wywyższać i uwielbiać, że On mnie nie pozostawił takiego, jakim byłem, tylko że On się nade mną zlitował. i że On swoją miłość w taki sposób objawił, że On przyszedł z góry i że On swoje ręce rozpostarł. On nie założył swoich rąk, On je rozpostarł, ażeby Ciebie i mnie przywitać, powitać, ażeby Ciebie i mnie przyjąć. Ten całemu światu są Jego ręce rozpostarte dla całego świata. Co Ty uczynisz z Jezusem? Kim On jest dla Ciebie? Jest tylko kimś, kto krótko gdzieś był i można było o nim coś słyszeć i zakończono jego życie? Nie, drodzy mili przyjaciele, może to dla niektórych tak jest, którzy się przeciwko niemu zwracają, ale dla wierzącego człowieka jest On Panem Panów. On jest Królem wszystkich królów, który swoją boskość złożył i stał się człowiekiem z powodu ludzi. Ten Syn Boży między ludźmi objawiony, ażeby ludzkość, z ludzkości uczynić synów i córki Boże. Kto może o tym, obok tego przejść? Kto może to słyszeć bez tego, ażeby jemu to nie wpadło do serca? To odkupienie, ono było bardzo drogie, nie srebrem albo złotem, nie drogimi rzeczami tego świata, ale tą drogą i świętą krwią Baranka Bożego. Twoje i moja cena została zapłacona za odkupienie. Kto chce jeszcze dłużej obok tego przechodzić? My chcemy, tak jak Paweł to może powiedzieć i mógł powiedzieć, mnie On się na samym, jako ostatniemu objawił. Już wielu się Pan objawił w tym odcinku tego czasu Nowego Testamentu. My żyjemy teraz na końcu czasu łaski, w tych ostatnich dniach przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I On chce się nam teraz objawić, Tobie i mnie. Szanowni przyjaciele, nie spoglądajmy na samych siebie, na naszą nędzę, na nasze grzechy, na to wszystko, co Tobie cośmy złego, przewrotnego uczynili, to moglibyśmy się pod ziemię zapaść i nie dać się więcej widzieć. Jeżeli nasze życie przed Bogiem jest otwarte, to wtedy żaden nie może się przed Nim ostać, ale jedno mogę Wam powiedzieć, ta krew Baranka Bożego, ona popłynęła i Twoje grzechy, ażeby je przebaczyć i ażeby ażeby Ciebie obmyć i ażebyś był bielszy niż niż śnieg, który świeżo spadł. Pan powiedział, ja nie będę więcej myślał o ich grzechu i ja wieczne przymierze z nimi zawrę. Jezus nasz Pan, On mówi, kiedy On obchodził tą paschę ze swoimi uczniami i On ten chleb wziął w swoje ręce, ażeby go łamać. On powiedział i powoływał się na tą krew. To jest ta krew nowego przymierza, krew Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, która za wielu popłynie za przebaczenie wiele grzechów. Jego krew została przelana, żeby Twoje i moje winy i grzechy mogły być zapłacone i przebaczone. Moi przyjaciele, On zmartwychwstał. Halleluja. On śmierci zabrał moc. Jezus żyje, to możemy powiedzieć. I to jest absolutna rzeczywistość. Nie tylko że tak to jest w Biblii napisane, ale pomimo to, że to jest gruntem tego, ale On się nam w różnorodny sposób jako ten żywy mógł objawić. Wielu z nas może złożyć świadectwo o tym, że Pan nam się objawił, że On nas prowadził i kierował poprzez swoje słowo, do nas przemawiał i w różnorodny sposób Jego błogosławieństwa z łaski nam darował. Dzisiaj niechajby On się Tobie i mnie objawił, ażeby również każdy z nas to do życia, kto jeszcze nie uczynił tego do życia, ażeby je mógł dokonać. Przyjaciele, dlaczego to tak podkreślamy i mówimy o tym? Wieczność, ona nie ma, wieczność nie ma końca i to pytanie jest, gdzie będziesz ty w wieczności? Gdzie będziesz w wieczności? Są tylko dwie możliwości, tylko dwa miejsca, na którym, do których można iść. Ten niewierzący, on idzie na jedno miejsce, wierzący idzie na drugie miejsce. Jezus, nasz Pan, mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, ja idę wam przygotować miejsce i przyjdę znowu, ażeby was wziąć do siebie, ażebyście i wy tam byli, gdzie i ja jestem. On mówił wtedy i on mówi tak i dzisiaj do swoich uczniów. Uczniowie to są uczniowie są tymi, którzy siadają u stóp Pana, u stóp Jezusa i Jego, od Niego się uczą i Jego naśladują. Dzisiaj On woła do Ciebie i do mnie i mówi, naśladuj mnie. On mówi dzisiaj osobiście do Ciebie i mówi, ja Ciebie odkupiłem, ja Ciebie zawołałem według Twojego imienia, Ty jesteś mój. O, jak dobrze Bóg to z nami myśli i z Tobą i z nami wszystkimi myśli, z nami wszystkimi. Niechajby On nam swoje słowo na nas wszystkich pobłogosławił. Teraz przejdziemy do tego drugiego odcinka i czytamy z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Mateusz 28, tutaj czytamy od wiersza 16. Mateusz 16 rozdział od wiersza 16. Ale 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie ze wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc tutaj mamy ten nakaz misyjny Pana, który u Marka 16 jeszcze raz jest powiedziany i napisany. Ja może przeczytam tylko ten znaczący, bardzo znaczący wiersz, ażebyśmy my pojęli, po co i z jakiego powodu biblijny chrzest jest. U Marka 16 czytamy, Marka 16 od wiersza 14. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. To są te słowa naszego Pana, nawet jeżeli tutaj można by było je, chciałby ktoś zmienić, Bóg, On uczyni to, co On powiedział. A więc ten biblijny chrzest, On jest nazywany chrztem wiary, bo tutaj się chodzi o ludzi, którzy przyszli do wiary w Jezusa Chrystusa. My chrzcimy ludzi dopiero wtedy, kiedy oni osobistą decyzję dla Chrystusa podjęli, czy oni mają 12, czy 20, czy 50, czy 80, nie ma żadnej roli, nie gra żadnej roli, ale nie małe dzieci i nie niemowlęta i nie ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, kim jest ojciec i kim jest matka i w ogóle nic nie pojęli, tylko my chrzcimy ludzi, którzy słyszeli kazanie Ewangelii, którzy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, którzy w Nim widzą Odkupiciela, tego, który na krzyżu Golgoty ich grzech przebaczył. Tylko ludzi, którzy od Boga swoje przebaczenie przyjęli w wierze. Tak, wy może powiecie, jak to się dzieje w ogóle, jak to może się stać. Mili przyjaciele, drodzy przyjaciele, to jest bardzo łatwe i proste, ale tam nie może jeden drugiemu pokazać, jak to się dzieje. Duch Boży musi to na każdym z nas dokonać tego. Przeważnie jest to tak, że pod głoszeniem Słowa Bożego Duch Święty zaczyna działać w sercach i stwierdza się, że jest się od Boga oddzielonym, że nie ma się powiązania do Niego i nie ma się z Nim powiązania osobistego i stwierdza się i widzi się, że między nami i Bogiem coś jest w przeszkodzie. To jest grzech, to są te występki, to są winy i różne rzeczy w naszym życiu i później przychodzi pokuta na człowieka i on się zagłębia w sobie i znajduje tą drogę do siebie i on mówi prawie ze samym sobą i mówi tak, ja zawiodłem, ja jestem grzesznikiem, ja nie czyniłem właściwie i we właściwy sposób i zaczyna się wtedy ze sobą, ale to przy tym nie pozostaje, jeżeli się samego siebie rozpoznało w obecności Bożej i tak, da się miejsce dla tego ducha, jeżeli mogę to tak sformułować, może się rozmowę ze samym sobą mówi i się mówi, tak to jest ze mną i tak dalej, nagle się to zmienia, nie pozostaje się w tym stanie, tylko nagle przychodzi Pan temu człowiekowi z pomocą i to wygląda tak, jakby w naszym sercu mówił głos, ty nie musisz w tym stanie być i nie musisz pozostać w tym stanie. To ktoś zajął Twoje miejsce, pomimo to, że my poprzez Boga naprawdę jesteśmy osądzeni, tak samo my jesteśmy poprzez Niego uwolnieni przez Golgotę, ale najpierw musi przyjść i dotknąć nas to osądzenie, bo jeżeli nie, to nic nam nie pomaga, to uwolnienie i ułaskawienie. Jeżeli ja bym do was, którzy i wy tutaj jesteście na wolności, ja bym powiedział, od dzisiaj jesteście wolni, uwolnieni, wtedy byście się patrzyli na mnie i mówili, my w ogóle nie jesteśmy w więzieniu i nie byliśmy w więzieniu, ale jeżeli tutaj się jest gdzieś w jakimś więzieniu albo w areszcie, czy gdzieś tam są ludzie, którzy są osądzeni na całe życie w więzieniu i jeżeli by się tam przyszło dla nich, jak to raz było z tym prezydentem Waszyngton, jest o nim mówione, że on tylko swoją ręką podpisał na papierze, ja przebaczam, ułaskawiam tego i tego człowieka, on jest teraz wolny, mimo to, że on na całe życie otrzymał osądzenie. Co wy myślicie, jakie to znaczenie ma dla tego człowieka, który już słyszał swoje osądzenie, który otrzymał swoją karę i musi być na całe życie zamknięty i nagle otwierają się drzwi w tym więzieniu i tam jest przynoszony papier, ty tak i tak się nazywasz, tobie zostało przebaczone, ty zostałeś ułaskawiony. Tutaj jest podpis tego najwyższego sędziego, powiedzmy z Karlsruhe, z najwyższego sądu. Co by takiemu człowiekowi to znaczyło, który otrzymał więzienie kary na życiowe. Ja chciałbym powiedzieć, Bóg jest wiecznym sędzią i u Niego myśmy otrzymali, poprzez Niego jesteśmy osądzeni. Obojętnie, czy dużo zgrzeszyliśmy, czy nic. Może nigdy niektórzy myślą, że oni nigdy nie zgrzeszyli. Oni mówią, ja nikogo nie zabiłem i tak dalej, moi przyjaciele. My w grzechu zostaliśmy zrodzeni. My jako grzesznicy na ten świat przyszliśmy. I to osądzenie Boże na nas już ciąży, ale to obciążenie ma być z nas zdjęte. I dlatego mówi Paweł u Rzymian 8, tak więc nie ma już więcej osądzenia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Ja dzisiaj według Słowa Bożego mam to prawo i mogę uczynić to jako ten, który głosi Ewangelię wam, dla was wszystkich, którzy wy odczuwacie, że to osądzenie Boże na was ciąży, że ja wam w imieniu Pana mogę powiedzieć, wy jesteście wolni, zostaliście uwolnieni, wy jesteście odkupieni. I również dla was te drzwi własnego więzienia się otworzyły. Wy jesteście i zostaliście ułaskawieni. Wy możecie wyjść. Wy może jesteście ułaskawieni poprzez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jeszcze do tego tekstu, który dotyczy się chrztu. Dlatego
my,
idąc na cały świat, głoście Ewangelię. I my wiemy, że Bóg się objawił jako Ojciec w niebie i dlatego się modlimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje i tak dalej. Na ziemi On się w Synu objawił i Syn Boży, On u Jana, w Ewangelii Jana w 14 rozdziale do Filipa powiedział, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. Wy musicie to sobie tak wyobrazić. Bóg, On według swojego stworzenia jest duchem i On się w widzialny sposób objawił. I pomimo to, że On w tym samym momencie był jako duch, pozostał i istniał i poprzez ducha On działa jeszcze dzisiaj w twoim i w moim sercu. W Dziejach Apostolskich jest również ten nakaz misyjny. On został wypełniony i pojęto wtedy i rozpoznano, że Jezus Chrystus jest tym imieniem, w którym jest wszelkie zbawienie. Nasze ratunek, nasze zbawienie, wszystko, co od Boga zostało nam darowane, to wszystko znajdujemy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciejmy do tego jeszcze z Dziejów Apostolskich przeczytać drugi rozdział od wiersza 37. Właściwie chciałbym część tego kazania Piotra, które on w Dzień Zielonych Świąt trzymał, chciałbym jeszcze przeczytać, ale czas bardzo szybko przeminął. Ja chciałbym może tutaj wiersz 37 przeczytać. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala i ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I również jeszcze wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. To było bardzo wielkie i potężne zdarzenie. My dzisiaj nie bylibyśmy tymi pierwszymi, jedynymi, którzy byli doprowadzeni i przyprowadzeni. To są tysiące i tysiące tysięcy przed nami już byli, było wierzących, ale jeżeli Bóg nam daruje łaskę, tak chcemy również i my być przyprowadzeni i do tego doprowadzeni. Czy to jest pojedyncze, czy to jest 10, czy 100, czy 1000, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ja mogę się chrzest mieć i mogę sobie przypomnieć, że nasz przyjaciel z Indii jest tutaj, ja w jedną niedzielę po południu 129 ludzi ochrzciłem, tych, którzy stali i przyszli do Pana. I kiedy to było za mną, wy możecie sobie wyobrazić, że moja fizyczna siła również była zakończona. Ja więc, ja miałem wielki przywilej na świecie głosić Ewangelię i to mi tak prawie wygląda, jakby się wypełniły te słowa Pana, że prorok nigdzie więcej nie jest nigdzie nie jest bardziej znieważany jak w swoim domu i w swoim kraju. Najpierw trzeba do innego kraju zajechać, o ile dalej, o tyle lepiej, ażeby tam do ludzi można było przemawiać. Jeżeli ja pomyślę o tym, że tysiące aż do 8000 ludzi, masy, tysiące ludzi, które przyszły i czekały, ażeby słuchać Słowo Boże, ale my przyjmujemy wszystko tak, jak to jest. Z tej wielkiej masy Pan wywoła może tak wielu, jak z małej liczby ludzi. Tego nie możemy w ogóle powiedzieć, ile i nie mamy na to w ogóle wpływu. My możemy powiedzieć, Bóg wywołuje, On dzisiaj woła Ciebie, On woła do Ciebie. Jak Piotr to pierwsze kazanie mówił, tam byli ci, którzy słuchali, oni, dla nich było to tak wielkie i potężne, to było właśnie, miało miejsce, tam wylanie Ducha Świętego się stało i cały Jeruzalem był w poruszeniu i wy wszyscy wiecie, co wtedy, że wtedy ludzie inaczej reagowali niż dzisiaj. Dzisiaj oni czytają coś w gazecie i sobie myślą, pomyślą o tym coś i później ta gazeta jest wrzucona do śmietnika i idzie, przechodzi się do porządku dziennego. Wtedy to było inaczej. Jeżeli gdzieś coś się stało i coś się działo, to wtedy ludzie, oni po prostu znaleźli tą drogę, oni tam poszli, ażeby słyszeć i ażeby widzieć, co tam się stało i dzieje, albo co się tam działo. I to wspaniałe jest, oni pozostali aż do końca kazania, bo to kazanie ich pojęło, ono ich... Ja nie mam dzisiaj, ale możliwości dzisiaj po południu tak z naciskiem mówić. Ja fizycznie jeszcze nie jestem gotów na to, ale ten nacisk, niechaj by on przyszedł poprzez Ducha Bożego, poprzez Słowo Boże, bo nie wielką mądrością mowy albo z mocą przekonania ludzkiego coś jest uczynione. Tylko poprzez Ducha Świętego mamy być poprzez Boga przekonani. I pomimo to, ale odważę się powiedzieć, że Bóg dzisiaj to samo chce uczynić i może uczynić, co on wtedy uczynił. I jest napisane, jak myśmy czytali tutaj, i kiedy oni to słyszeli, to im przeszło jak ukucie w serce. To nie było, to nie weszło do ich intelektu albo do ich głowy, tylko do serca im poszło. I dlatego, że im to poszło do serca, oni to z sercem zareagowali. Mili przyjaciele, my musimy względem Boga reagować sercem. On mówi u proroka Ezechiela, synu mój, córko moja, daj mi twoje serce. On nie chce naszych głów. Tą głowę możemy do wielu rzeczy dobrze użyć może, ale Bóg chce twoje i moje serce. On chce to wewnętrzne, tą głębię Twojego istnienia. I tutaj było to właśnie, to słowo, ono im wpadło głęboko do serca i oni się do Piotra zwrócili i z tą pytaniem, co mamy czynić, mężowie, bracia? I ta odpowiedź była, pokutujcie. I myśmy już o tym mówili właśnie. I to jest pokuta, która na nas przychodzi od Boga, uczyniona i dana nam. Jest następny krok, chrzest, który my tutaj w niedługich minutach dożyjemy. I jako następne przyjdzie to potwierdzenie od Boga poprzez tego wierzącego, że On Duchem Świętym jest i będzie wypełniony. Jaka łaska to jest. Streszczając to wszystko, możemy powiedzieć, Bóg nam w Chrystusie nam uczynił ten dar łaski, nam darował, żywot wieczny nam darował, przebaczenie naszych wszystkich grzechów i kto nie przyjmuje tego daru Bożej łaski, on się nie może później narzekać, jeżeli on gdzieś wyląduje tam, gdzie by nie chciał. I moi przyjaciele, jeżeli my myślimy i mówimy, że według naszej własnego siły możemy być zbawieni, to jest również niemożliwe. My chcemy do Boga i my chcemy temu, co Bóg w swoim słowie nam nakazał. My chcemy za tym iść i my chcemy to przestrzegać i my chcemy u Niego być. My chcemy iść tą właściwą i prawą drogą. Jest wiele dróg, które prowadzą do Rzymu albo gdziekolwiek by to nie było, ale tylko jedna droga jest, która prowadzi do Boga, do chwały Bożej i tylko jedna droga jest, która prowadzi do nieba. I Jezus, nasz Pan, mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przyjdzie do Ojca, chyba tylko, że przeze mnie. Obok Jezusa żadna droga nie prowadzi. On jest tą drogą, do Niego musimy przyjść i Jego musimy naśladować, jeżeli my chcemy do Boga, do chwały wejść. Moi przyjaciele, dzisiaj to jest zależne od Was. Podjąć tę decyzję, niechajby ona była we właściwy i prawy sposób uczyniona i podjęta. Niechajby było to podjęcie decyzji na czas i na wieczność. Chwała i cześć niechaj będzie Jego świętemu i wspaniałemu, cudownemu imieniowi Jezus. Amen. Ja mogę prosić o to, ażebyśmy wstali do modlitwy. I my teraz chcemy te krótkie momenty do tego użyć, ażeby się zagłębić w tym. I jeżeli Wam to jest dane, jeżeli może to nie mówicie głośno, tak to wypowiedzcie cicho w Was, Panie. I również ja chcę wierzyć. Ja nie chcę być zgubiony. Ja chcę być zbawiony. Dopomóż mi, Panie. Bądź mi łaskaw. Przebacz moje grzechy i moje przewinienia. Pismo Święte mówi, oni są grzesznikami i brakuje im czci, którą Bóg daruje. I Paweł mówi na jednym miejscu, że on jest tym że on był tym największym z tych grzeszników. To mogę również i ja i niektórzy z nas mogą powiedzieć. Ale my nie pozostajemy przy tym stać. Nam przypadło zbawienie w udziele. Łaska Boża w nasze życie przyszła i ona triumfuje nad tym sądem. My zostaliśmy uwolnieni. My byliśmy osądzeni i ten gniew Boży nas dotknął, dlatego że my przekroczyliśmy słowo Jego, ale w Chrystusie Bóg nam swoje oblicze w miłości nam zwrócił swoje oblicze. Zwróć Ty się do Niego dzisiaj. W Chrystusie jest Twoje spotkanie z Bogiem. Niektórzy szukają Boga w naturze. Niektórzy Go szukają w jakiejś religii. Niektórzy szukają Go w medytacji. Każdy w jakiś swój własny sposób. Przyjaciele, wy możecie Boga tylko znaleźć tam, gdzie On się naprawdę da znać, gdzie On się naprawdę objawił. I to jest jedynie możliwe w Jezusie Chrystusie. Bóg jest Stworzycielem. On wszystko powołał do istnienia. Ale wy nie możecie Boga nie możecie Go znaleźć w jakimś pomieszczeniu. Jego chwała i to, co On uczynił, to możecie widzieć. Ale Bóg, On się w Jezusie Chrystusie, w Twoim Panu i w moim Panu, w naszym Odkupicielu, On się objawił. Spójrzcie dzisiaj na Niego i niechaj byście byli zbawieni. Niechaj by były zbawione wszystkie krańce ziemi. Tak pisze to Paweł w liście do Rzymian. Kiedy my mamy teraz skłonione oczy, skłonione głowy i zamknięte oczy mamy i do Niego w modlitwie cichej stoimy przed Nim w cichej modlitwie i nikt się nie ogląda i również ja nie będę spoglądał w górę. To niechaj by było sprawą między każdym pojedynczym i między Bogiem. Niechaj byście teraz podnieśli waszą rękę do Boga. Nikt niechaj by tego nie widział. On to widzi, On to wie, jak wy to myślicie i jak wy odczuwacie. Niechaj by Bóg wam to podjęcie decyzji położył do waszego serca i również to, ażeby On wszystko mógł uczynić. Dajcie łaskę, ażeby Bóg mógł tego dokonać, ażebyście podnieśli waszą rękę jako znak, że wy się Jemu chcecie oddać i wasze życie chcecie Jemu, że wasze życie teraz Jemu należy od teraz. Chciejmy wspólnie zaśpiewać jeszcze raz ten refren. I może ja mogę prosić o to, ażebyśmy my nasze ręce trochę podnieśli do naszego Boga i do Niego spoglądali w wierze, pomimo to, że my mamy przy tym zamknięte oczy. To jest dziękczynienie w śpiewie. Takim, jakim jestem, tak musi być. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew mnie obmywa od grzechów, mnie oczyszcza. O Baranku Boży, ja przychodzę. Takim, jakim jestem, tak musi być. Nie moja moc, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie od grzechów, oczyszcza. O Baranku Boży, ja przychodzę. Ojcze Niebieski, w modlitwie przychodzimy do Ciebie, o Boże. Ty jesteś święty i my nie możemy do Ciebie po prostu tak przyjść, jakby się nigdy nic nie stało. My musimy poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, musimy do Ciebie przyjść. W tym, w którym Ty się nam zwróciłeś do nas i się nam objawiłeś. On jest naszym odkupieniem i pojednaniem. W Nim my mamy to zbawienie, przebaczenie i łaskę otrzymaliśmy, o Boże, Z całego serca dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte, Twoją drogą i świętą Ewangelię, za tą radosną poselstwo zbawienia, Panie, które każdemu człowiekowi jest dawane. I ja, Panie Zbawicielu nasz, ja nie mam wpływu na nikogo, ale Ty, o Panie, Ty możesz każdego pojedynczego, Panie, możesz kierować i kierować i prowadzić, Panie. Dlatego prosimy wspólnie w tej godzinie, niechaj byś Ty, Panie, się do nas zwrócił, niechaj byś Ty się nam objawił, jak Ty się tym 500 objawiłeś, tym Marii, apostołom i Pawłowi się objawiłeś. Umiłowany Panie, Ty z martwych wstałeś, Ty żyjesz i Ty mówisz i Ty działasz jeszcze dzisiaj. My przychodzimy do Ciebie, Panie, w wierze. Niechajby Twoje słowo nie wracało z powrotem puste, tylko niechajby ono czyniło to, na co Ty je posłałeś. Błogosław również tych, którzy dadzą się ochrzcić, Panie, którzy swoje życie Tobie oddali. Ty ich powołałeś, Panie, i oni są, i oni szli za Twoim wołaniem, Panie. Niechaj byś Ty ich błogosławił, Panie, w tym naśladowaniu Ciebie. Daruj im tego, czego oni potrzebują i niechaj by oni zawarli to przymierze dobrego sumienia z Bogiem poprzez chrzest. Dziękczynienie, chwała i uwielbienie niechaj będzie Tobie, wierny Boże w niebie, poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.